Skoro jesteśmy wszyscy, to te 4 minuty zlekceważymy.
Dobrze. Więc już wiemy o największym charyzmacie, czyli darze łaski. Już wiemy, że ten największy dar łaski został dany Kościołowi całkowicie darmo, bo tak jest jego charakter. On jest darem łaski, nie nagrodą, tylko zupełnie niezasłużonym, darmowym darem. I tym darem jest Duch Święty. Duch Święty, Bóg, trzecia osoba Trójcy Świętej, który w nas zamieszkuje. Z tego, że w nas zamieszkuje, czytaliśmy w liście do Rzymian, zamieszkuje z nas całym swoim bogactwem. Jesteśmy dzięki temu wolni, wyzwoleni spod jarzma śmierci. Nie możemy zostać skazani na śmierć, ponieważ On jest parakletem, który stoi obok nas. Jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi, które mają taki szczególny stosunek ze swoim tatą, które mówią do niego w sposób taki zdrobniały, pieszczotliwy. I jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Boga. Przypominam, w języku biblijnym dziedzic to jakby współwłaściciel. To nie ktoś, kto oczekuje na śmierć tego, po kim dziedziczy, ale to ktoś, kto już teraz współdziała, współrządzi dobrami, które posiada jego ojciec. Jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem, a więc tak jak Chrystus, uczestniczymy w Bożych dobrach. No dobrze, ale czytaliśmy też katechizm Kościoła katolickiego i była tam mowa o tych charyzmatach nadzwyczajnych, zwyczajnych. O co chodzi? Sięgnijmy do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety 8-10. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu tak, jak chce. No, piękny fragment. I moglibyśmy powiedzieć, brzmi tak niesamowicie, no bo jeżeli jeszcze tam mądrość, wiara, z tym się oklepaliśmy trochę w Kościele, gdzieś tam o tym się mówi i to się wydaje takie całkiem naturalne, to co jest dalej, czy między tym, brzmi jeszcze bardziej tajemniczo. Łaska uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, rozpoznawanie duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. No, ci z Państwa, którzy gdzieś tam może należą do jakichś wspólnot charyzmatycznych, z pewnością w tym momencie mogliby tak pokiwać ze zrozumieniem głowami, a no tak wiemy, o co chodzi. Duch udziela takich darów i one są takie dziwne i często się zdarza, że no przyciągają przynajmniej w pierwszym tym momencie ludzi na jakieś takie charyzmatyczne spotkania. Można powiedzieć, no na codziennych mszach świętych, czy kiedy przychodzimy w niedzielę do kościoła, to w większości przypadków nie spotkamy się z tym, żeby ktoś nagle modlił się w jakimś niezrozumiałym języku, no chyba, że przyjechał z zagranicy skądś. Albo nie spotkamy kogoś, kto podejdzie i będzie prorokował. Skoro tego nie spotykamy, to często się zdarza, że sobie myślimy, tego nie ma, takie rzeczy się nie zdarzają. I rodzi się w nas takie myślenie, jeżeli ktoś nam o takim czymś opowiada, co za dziwacy, jakie dziwne rzeczy, w ogóle co to ma być? A sięgnijmy, może już nie będziemy szukać tego fragmentu, myślę, że każdy go gdzieś tam pamięta, do zesłania Ducha Świętego, które jest opisane w Dziejach Apostolskich. Co czytamy? Że kiedy na apostołów wstąpił Duch w postaci tych języków ognia i oni wyszli z wieczernika, to jak zareagowali ci, którzy ich widzieli? Powiedzieli, upili się młodym winem. Dlaczego? Bo zachowywali się w taki dziwny i niedorzeczny sposób. Mówili właśnie wieloma językami, tak, że wszyscy zebrani Żydzi, którzy przybyli na święto Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy, na marginesie tylko powiem, Pięćdziesiątnica jest świętem oryginalnie żydowskim, 50 dni po wyjściu z Egiptu Izrael na Synaju otrzymał Torę. Tradycja hebrajska nazywa to święto także zielonymi świętami, ponieważ jest Midrasz, czyli taka opowieść nawiązująca do Pisma Świętego, która mówi, że jak Mojżesz schodził z Torą, z tablicami przykazań, schodził z góry, to wszystko wokół, mimo że to była pustynia, stało się zielone i zakwitło. Bo prawo Boże, słowo Boże ma moc ożywiającą. I stąd nazywa się te święta Pięćdziesiątnicy zielonymi świętami. W tym czasie stąpił Duch Święty i dlatego chrześcijanie też świętują Pięćdziesiątnicę, czyli zielone święta. Ale to jakby chrześcijanom się to bardziej kojarzy z naszym oryginalnym chrześcijańskim, katolickim świętem. A czasem może się tak zdarzyć w kalendarzu, że będziemy świętować razem z narodem wybranym. W tym roku się to nie mogło zdarzyć, ponieważ w kalendarzu żydowskim był dodatkowy miesiąc wiosenny i oni Pascha obchodzili miesiąc po nas, a święto Pięćdziesiątnicy skończyło się bodajże we wtorek ostatni. To święto trwa 8 dni. A więc wtedy, kiedy apostołowie wyszli ze wieczernika, mówiono, upili się młodym winem, zachowują się jak wariaci, zachowują się tak jak jakoś dziwnie. Kiedy będziemy czytać dalej Dzieje Apostolskie, zauważymy, że no, takie rzeczy dziwne się zdarzają. Paweł kładzie ręce i uzdrawia, Paweł nawet wskrzesza. Pewnego dnia, kiedy długo mówił kazanie, to jest przestroga dla tych, którzy lubią mówić długie kazania, pewien młodzieniec słuchający go wypadł z okna i się zabił i Paweł go wskrzesił, więc czyni cuda. Wiemy, że ten Duch Święty przez Pawła także zstępuje na innych, że Paweł głosi. Wiemy też, że Piotr głosi i nawet na pogan, na Korneliusza zstępuje Duch Święty i oni zaczynają właśnie mówić obcymi językami, zaczynają wielbić Pana Boga. I możemy się zapytać, no dobrze, dobrze, czy to, że tego nie ma na zwykłej, tak w cudzysłowie zwykłej, niedzielnej mszy w kościele, to oznacza, że nie ma Ducha Świętego, że Ducha Świętego tam nie ma. Zanim sobie odpowiemy na to pytanie, ja bym chciała, żebyśmy się przyjrzeli temu, co Paweł mówi i co jeszcze nazywa charyzmatami. Bo łatwo nazwać charyzmatami takie rzeczy dziwne, czynienie cudów, tłumaczenie języków. Ale czy to wszystko? Nie. Paweł mówi także o darze łaski. Już. O życiu w celibacie na przykład. Też nazywa to charyzmatem. Możemy to przeczytać w 1 Koryntian 7:7. Następnie w liście do Rzymian. W liście do Rzymian w 12 rozdziale 6-8 będzie mówił tak. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Dar proroctwa zgodnie z wiarą, bądź też urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełnienia czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. A więc darami łaski nazywa też urząd diakona, nauczyciela, urząd, właściwie dar karcenia, to wszystko nazywa darami łaski. I kiedy spojrzymy na charyzmaty w taki sposób, zauważymy, że to nie tylko te takie fajerwerki duchowe, o których moglibyśmy powiedzieć, czyli nie tylko dar języków, nie tylko dar uzdrawiania, ale także, powiedzielibyśmy, takie powołanie chrześcijańskie. Czy to powołanie do życia w celibacie, czy to właśnie sprawowanie urzędu diakona, czy nauczyciela w kościele, a więc szerzej mówiąc właśnie chrześcijańskie powołanie. To także dar łaski. Wszystkie te dary są zakotwiczone w Bogu i On jest ich dawcą. Wiemy, że mieszka w nas ten sam duch, czytaliśmy o tym, który wskrzesił Jezusa z martwych. Więc ten sam duch może działać w nas z mocą, która nam się wyda dziwna czy niespotykana, jak, nie wiem, wskrzeszenie, czynienie cudów, dar języków, modlitwa w językach. Ale ten sam duch działa także w taki, powiedzielibyśmy, zwyczajny sposób, uzdalniając nas, dając nam darmo łaskę do pełnienia naszego powołania, czyli powołania, które ma każdy chrześcijanin. Zwróćmy do katechizmu Kościoła katolickiego i przeczytajmy punkt 798. Czytamy tam tak. Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach ciała. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości. Pod słowem ciało jest rozumiany Kościół, wspólnota wierzących w Chrystusa. Jak buduje? Przez Słowo Boże, które jest władne zbudować, przez chrzest, który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę daną apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród jego darów, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, zwanych charyzmatami, przez które czyni wiernych zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła. Czyli te dary łaski, potocznie zwane charyzmatami, które otrzymujemy przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. One nigdy nie są dawane tak po prostu dla samozadowolenia otrzymującego. To nie chodzi o to, żeby ktoś, kto otrzymuje z Ducha Świętego nawet te nadzwyczajne dary, dar czynienia cudów, czy dar proroctwa, mówienia językami. To nie chodzi o to, żeby on teraz jaśniał i pokazywał, jak bardzo jest obdarowany. To nie chodzi o to, żeby on teraz chlubił się tym, co otrzymał. Skoro jest to charyzmat, czyli dar łaski, jest on dany całkowicie darmo, niezależnie na zasługi tego, kto otrzyma. To znaczy, nie ma drogi do tego, którą można by sobie wypracować, że tak postępując otrzymam dar języków. To znaczy się teraz przeczytam wszystkie książki o charyzmatach, potem będę 2 tygodnie pościł, potem przez tydzień będę się biczował, a na koniec będę jeszcze wstawał wcześnie rano, żeby przed świtem się modlić. I wtedy, kiedy zaliczę ten kurs, otrzymam dar języków. Wtedy powiedzielibyśmy, no, charyzmat przestałby być charyzmatem, czyli darem łaski. Bóg daje komu chce i jak chce. Nie zawsze to jest tak, możemy się tym nie zgorszyć, że jesteśmy w jakiejś wspólnocie, w której się zdarzają takie właśnie dary, typu dar języków, dar proroctwa, tłumaczenia języków i powiedzmy prowadzący tą wspólnotę tak pięknie modli się w językach, a do tego wszystkiego jeszcze pięknie tłumaczy innych modlących się językami. Ale tak naprawdę patrzymy na jego życie i nas skręca. To znaczy się, no jest, stara się być dobrym chrześcijaninem, ale tutaj złośliwy, tutaj coś tam. Charyzmat jest darem łaski. Jest darem łaski. Czyli Bóg daje komu chce bez względu na zasługi. Faktem jest, że każdy chrześcijanin, który jest obdarowany przez Boga, powinien chcieć odpowiedzieć na to obdarowanie miłością względem Boga, która się wyraża też w czynach, jakie pełnimy. Ale jednak to Bóg jest dawcą. Nie możemy sobie wysłużyć tych darów. No dobrze, ale w tym, co przeczytaliśmy, w tym fragmencie katechizmu Kościoła katolickiego zostały wypowiedziane bardzo ważne słowa, bardzo takie słowa, które pomagają nam zrozumieć, po co nam te charyzmaty w Kościele. Charyzmaty w Kościele są po to, by uczynić zdolnymi ludzi, zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą skuteczność rozbudowy Kościoła. A więc charyzmat nie jest tylko dla tego, kto go otrzymuje. On zawsze ma budować Kościół. Jego zamiarem Bóg go daje po to, żeby tym charyzmatem służyć innym. To nie jest samodoskonalenie. Ja będę doskonały, a ci, którzy obok są mnie, będą w ogóle niedoskonali. Ja będę jaśniał na ich tle. Nic z tych rzeczy. Jeżeli ktoś otrzymuje ten jeden z nadzwyczajnych charyzmatów, to otrzymuje go po to, żeby budować swoją wspólnotę, szerzej budować Kościół. Kolejna rzecz, którą możemy wysunąć jako odpowiedź na to pytanie, po co w Kościele charyzmatycy, po co w Kościele te charyzmaty, na przykład taki dar języków, czy dar proroctwa, to odpowiedź, że w ten sposób objawia się żywotność Kościoła. To znaczy, że on dalej jest żywy, tak jak za czasów dziejów apostolskich. takie rzeczy dalej się zdarzają. Bóg nie zostawił swojego Kościoła. On dalej posyła swojego Ducha, ponieważ Kościół żyje. I ten Jego Święty Duch, Duch, który jest Bogiem, zamieszkuje w członkach Kościoła w całej swojej pełni, a więc wszystkie takie dziwne zjawiska jak charyzmaty powinny być odczytywane na porządku dziennym. No, Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, więc czym wobec tego jest powiedzmy dar języków, czy czym wobec tego jest nawet dar proroctwa? To jest ten Duch, który był w mocy wskrzesić Jezusa z martwych, jest w nas. Kolejna rzecz, która wiąże się z tą żywotnością Kościoła, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że już zauważyliśmy to w pewien sposób, ja chciałabym to rozwinąć, to jest to, że Duch lubi się wylewać. Duch lubi się wylewać. Czytaliśmy o tym u Joela. Joel pisze o tym wylewaniu, nie pokropieniu, nie tam rozchlapaniu, tylko o wylaniu Ducha, o pewnej obfitości. I zobaczmy, co się dzieje. Zanim przejdziemy do Wieczernika, to było jeszcze jedno, nazwijmy to, zesłanie Ducha Świętego wcześniej. Na początku Nowego Testamentu będziemy czytać o Matce Jezusa, o Maryi. Co się dzieje, kiedy na nią wylewa się Duch Święty, kiedy ona zostaje wypełniona Duchem Świętym? Ona nie usiedzi w miejscu. Ona zaraz biegnie do swojej kuzynki, czy tam krewnej Elżbiety. I co robi? Dzieli się tym. Dzieli się tym Duchem Świętym. Kiedy przeczytamy opis w Ewangelii, wiemy, że dzięki Maryi Elżbieta również zostaje dotknięta przez Ducha Świętego. Nie dość, że ona, to jeszcze Jan, z którym jest w ciąży. Tradycja prawosławna uważa, że ten moment, w którym jest mowa, że Elżbieta mówi, że oto dzieciątko poruszyło się w moim łonie. Tradycja prawosławna twierdzi, że w tym momencie Jan Chrzciciel został oczyszczony z grzechu pierworodnego. Pod dotykiem Ducha Świętego. Bym powiedziała, taka bardzo dobra intuicja, ponieważ Duch Święty z Maryi, powiedzmy, przelewa się na Elżbietę. Ona zostaje dotknięta Duchem Świętym i jaki jest tego owoc? Zaczyna od razu prorokować. Elżbieta prorokuje. Ona mówi o czymś, czego po ludzku nie była w stanie wiedzieć. Ona mówi, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Po pierwsze, po Maryi na pewno jeszcze nie widać, że jest w ciąży. O tym jeszcze nikt nie wie. Po drugie, ona wie, kto jest w łonie Maryi. Ona wie, z kim Maryja jest w ciąży. Ona mówi, matka mojego Pana. Słowo Pan po hebrajsku, czy też po aramejsku, odnosiło się w tamtych czasach tylko do Boga. To nie było Pana Kowalskiego i Pana Nowaka. Nie, Pan był jeden i to był Bóg. I ona mówi, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Czyli w ogóle wyraża jakąś wielką, głęboką tajemnicę, której na przykład apostołowie na początku jeszcze nie poznawali. To było stopniowe dochodzenie do tego. Ona tylko widzi Maryję, z której przelewa się Duch Święty i już zaczyna prorokować. Duch Święty ma to do siebie, że on, kiedy go otrzymujemy, chce się z nas wylewać. Chce się wylewać dalej. Czyli jest potrzebny. Ten dar jest bardzo potrzebny Kościołowi, dlatego, bo Kościół jest ze swojej natury misyjny. To znaczy się nie może się zamknąć w swoich murach i nie wychodzić na zewnątrz. Kiedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego, wyszli z Wieczernika. Maryja, kiedy otrzymała, pobiegła do Elżbiety. Ci, którzy otrzymują Ducha Świętego, chcą iść dalej i dzielić się z Nim. I o tym pójściu dalej chciałam też troszeczkę powiedzieć w nawiązaniu do Starego Testamentu. Kiedy otworzymy Stary Testament, otworzymy Księgę Ezechiela, tam w 37 rozdziale będziemy czytać wizję, o wizji wyschłych kości. Ja przeczytam szybko, żebyśmy wszyscy mieli przed oczami ten obraz. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były zupełnie wyschłe i rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słów Pana. Tak mówi Pan Bóg, oto ja wam daję ducha po to, abyście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać was skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha tak. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj do nich i mów do nich. Na tym skończę ten opis, jeszcze trochę dalej się ciągnie. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego przywołuję te słowa? Po pierwsze dlatego, że mówimy o Kościele, który dzięki duchowi, dzięki charyzmatom, jakie otrzymuje, wychodzi na zewnątrz, wychodzi i rozwija się. I podobnie jest u proroka Ezechiela. On zostaje w duchu wyprowadzony na zewnątrz. Duch chce nas wyprowadzić z tego, co mamy takie oswojone, znane, po to, żeby poszerzać sferę działania Pana Boga. I żeby dobrze zrozumieć Księgę Ezechiela, trzeba wrócić do hebrajskiej tradycji. Cmentarz był miejscem nieczystym. Na cmentarz się nie wchodzi dobrowolnie. My odwiedzamy naszych zmarłych na cmentarzu z różnych okazji. A tutaj na cmentarz się nie chodzi do odwiedzać grobów. Bo jak się wejdzie na cmentarz, to się zaciąga nieczystość. Jezus, który mówi do faryzeuszów, groby pobielane. Dlaczego on mówi do nich pobielane? Dlatego, bo groby w Jerozolimie były bielone na biało, po to, żeby pielgrzymi, którzy w nocy wchodzili do świętego miasta, omijali je z daleka, żeby nie zaciągnęli na siebie nieczystości. A tutaj w tym fragmencie duch prowadzi proroka do miejsca, które jest nieczyste. Do miejsca, które jest brudem, które jest grzechem, w którym króluje śmierć, czyli coś złego. Można powiedzieć absurdalne. Wszędzie Bóg cię może zaprowadzić, ale dlaczego do takiego miejsca? To jest proroctwo mówiące o tym, co z Jezusem się spełniło. Dawniej było takie prawo, że jeżeli coś nieczystego dotknęło czystego, to czyste stawało się nieczyste. A widzimy, że Jezus odwraca to prawo, że On czysty dotyka trędowatego i trędowaty staje się czysty. I to jest zapowiedź tego, Zapowiedź tego, że Duch Święty będzie prowadził synów i córki Kościoła często do miejsc, które oni sami uznaliby za nieczyste, za miejsca pozbawione obecności Boga. A jednak, jeżeli idą tam z Duchem Świętym i idą z tymi darami, które On włożył w ich serce, to to napełnia się życiem, to miejsce zaczyna żyć. Tylko jest jeden warunek. Oni muszą w tym miejscu odwoływać się do Ducha, który w nich mieszka, do Ducha, który ich tam wyprowadził. I wtedy poszerzają miejsce poświęcone Panu. Potrafią uczynić z miejsca nieczystego miejsce czyste, tak jak to uczynił prorok, prorokując z Ducha, czyli korzystając z Ducha, który wtedy, w tym czasie, jeszcze nie mieszkał w nim, bo to jest jeszcze czas przed Chrystusem. On, powiedzmy, mógł zamieszkiwać czasowo w proroku, a od momentu wylania Ducha Świętego we Wieczerniku, momentu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, każdy ochrzczony ma w sobie cały czas Ducha Bożego. Cały czas jest prorokiem. Cały czas nosi w sobie Ducha, który potrafi czynić właśnie takie niesamowite rzeczy. Potrafi z doliny kości, z tego, co się wydaje miejscem przegranej, miejscem bez sensu, uczynić miejsce pełne życia i miejsce pełne mocy. Z tych kości nie powstaje byle kto. Z tych kości powstaje potężna armia, wojsko bardzo wielkie, symbol siły, symbol mocy Bożej. I po to jest Duchowi Kościół. Po to jest Kościołowi Duch Święty, o tak. Po to jest nam Duch Święty, po to są nam charyzmaty. Żebyśmy się też nie bali wychodzić do miejsc, które uważamy za złe, nieczyste i ogłaszać tam Ducha Bożego, który potrafi to miejsce zmienić w miejsce pełne życia i Bożej obecności. Ja na tym skończę, jednak jeżeli będę potrafiła, to postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania, jeżeli jakieś się pojawiły.
Służę mikrofonem. Ja mam sam pytanie. Chciałem Cię zapytać, Maju, o tych nawi.
Tak.
Czy na ile można charyzmatyków połączyć z czymś takim jak entuzjazm i z czymś takim jak zapał, gwałtowność, nastawanie w porę i nie w porę i tak dalej, i tak dalej. Jak to
tak,
widzisz?
Tak. Tutaj ojciec Norbert przywołał takie biblijny termin nawi, którym się określało proroka, ale ten termin miał swoje etapy w były pewne etapy rozumienia tego terminu. Na początku tym terminem określano proroków, to był czas mniej więcej sędziów w Izraelu, czyli jeszcze przed królami i początek królestwa. I były to takie osoby, na które stępował Duch Boży i te osoby zachowywały się często niepoważnie. To znaczy się wpadały w takie uniesienie prorockie. No właśnie śpiewały, tańczyły, tak właśnie żywiołowo reagowały. I ten termin sam, on był taki, nieraz się tak nawet mówi współcześnie, o taki charyzmatyk.
Nawiedzony,
taki dziwak. Potem ten termin już był odnoszony, już nabrał szacunku, już jeżeli kogoś określano prorokiem, no to była to wskazówka, że Duch Boży jakoś ma z nim coś do czynienia, więc tutaj już było więcej szacunku, bo pierwotnie, no właśnie, tak troszkę z lekceważeniem, troszkę taka śmieszność, bo ten prorok często się śmiesznie zachowywał. Takim przykładem zachowania prorockiego, takiego dziwnego, może być, w Piśmie Świętym będziemy o tym czytać, zachowanie, ono jakby nie jest przez Biblię wprost nazwane, że on się zachowywał jak prorok, ale jak czytamy opisy tych właśnie charyzmatycznych proroków i potem czytamy, co robił król Dawid, no to tak samo to wyglądało. Znajdziemy taki opis tego w księgach królewskich, że Dawid sprowadził arkę do Jerozolimy i jak ją sprowadzał do Jerozolimy, to tańczył przed tą arką. Ale on sobie nie tak pięknie pląsał, jakby tam się mogło to wydawać, ponieważ on tam tańczył prawie nagi. On był ubrany w lniany efod, czyli w strój, który zwykle kapłani nosili i to było coś, co wkładali, powiedzmy, pod wszystko. Nazwalibyśmy to dzisiaj bielizna. Otóż co to było? To był taki kawałek materiału z dziurą na głowę, przekładało się i związany tylko pod ramionami. Więc wyobraźmy sobie króla Dawida, który właśnie tańczy tak ubrany i nie ma nic pod spodem, bo pod tym się nic więcej nie nosiło. No właśnie, on się zachowywał dziwnie, ale w tym jego zachowaniu ważne było to, co go powodowało do tego zachowania. To znaczy się radość i chęć oddawania chwały Bogu. Oddać chwałę Bogu. I wyrazić żywiołowo swoją radość z tego, co się dzieje. Myślę, że to jest cecha wspólna właśnie dla tych, których się określa charyzmatykami, że oni się czasem, ludzie ze wspólnot charyzmatycznych w Kościele, czasem się właśnie tak zachowują. Znaczy, nie znaczy, że tańczą nadzy w Kościele, to nie o to chodzi, tylko że nie patrzą często na to, co ludzie w oku sobie pomyślą, ale pochłania ich chęć oddawania Bogu chwały. I myślę, że każdy chrześcijanin jako charyzmatyk, czyli ten, w którym mieszka Bóg, Duch Boży z całą pełnią swoich darów, no powinien się tego uczyć, że oddawanie chwały Bogu, nawet spontaniczne, powinno być na pierwszym miejscu. Nieważne, co sobie pomyślą o tobie ludzie inni, ale jeżeli chcę oddać chwałę Bogu, to nie powinienem się hamować w tym.
Ja powiem szczerze, że myśląc o tym temacie, właśnie dzisiaj oczywiście Maja powiedziała wiele więcej niż ja chciałem usłyszeć i to dobrze, natomiast tak sobie prześledzimy chociażby historię Kościoła i popatrzymy na tych pierwszych biskupów różnych, którzy no, zachowali się czasami tak do tego stopnia, może nie dziwnie, ale kontrowersyjnie, że ich wyganiano z ich własnych diecezji, że nie pozwalano im zostać. I oni później gdzieś się tułali, później gdzieś znów wracali, znów byli wyganiani, niektórych zabijano, nawet własni prawda, diecezjanie zabijali swoich biskupów. Z wieloma tak było. I myślę, że tak sobie myślę, że dzisiaj troszeczkę tak jakbyśmy się czasami takiej gwałtowności i takiego nieprzewidywalności pasterzy czasami obawiali. Ja mam wrażenie, że dzisiaj coraz bardziej na przełożonych też, przyznaję, że i u nas, wybieramy ludzi właśnie przewidywalnych i takich, których chcemy, żeby coś właśnie sobą takiego statecznego, rozsądnego prezentowali. Ja oczywiście przeciwko rozsądkowi
to
nic nie mam.
To nie
tak, ale czy czasami po prostu właśnie nie tracimy też pewnych rzeczy, jakby odstawiając na bok ludzi takich pełnych szaleństwa. Ja to mówię, no nie mamy wpływu na wybór biskupów i tak dalej, ale myślę, że jak jesteśmy w różnych wspólnotach czy w różnych grupach, gdzieś warto też czasami mieć w sobie taką odrobinę odwagi i ludzi, którzy widzimy, że gdzieś wyprzedzają wszystkich czasami swoim myśleniem, są gdzieś dalej, czasami wydają nam się niebezpieczni, co to będzie, jeśli coś oni zaczną, prawda, sprawować władzę i tak dalej. Może warto czasami zaryzykować właśnie coś takiego, tym bardziej, że Duch Boży wieje, kędy chce, a podobnie jest, jak mówi Alessandro Pronzato, z tymi, którzy idą za Duchem. Mhm. Oni stają się podobni czasami do Ducha, że też czasami nie wiemy, dokąd to prowadzą. I kiedy, przepraszam, już widzę, że chcesz coś powiedzieć, tylko skończę tą myśl, że ten temat właśnie, po co nam charyzmatycy w Kościele, ja myślę, że ja nie miałem głównie na myśli charyzmatyków właśnie jako członków wspólnot odnowy w Duchu Świętym. tylko że nam są potrzebni ludzie charyzmatyczni w Kościele. Ludzie właśnie otwarci na Ducha Bożego, nie bojący się pójść z entuzjazmem, nie patrzący na to, co inni o nich powiedzą. Takimi ludźmi byli właśnie chociażby pierwsi dominikanie, jak święty Dominik, który, prawda, nie bał się przemawiać do tych kobiet, prawda, w Pruil, które nie miały zbyt dobrej reputacji, i nie bał się chodzić do heretyków, prawda, i z nimi, prawda, nie wiem, może pić nawet piwo, bo pub w Brukseli, w którym ponoć bywał święty Dominik, istnieje do dzisiaj, jest prowadzony przez dominikanów. Więc to, co mówiła Maja właśnie o tym wylewaniu się łaski wszędzie, to znaczy, a szczególnie właśnie tam, gdzie jest ten cmentarz, tak, gdzie jest ta nieczystość, gdzie jest coś martwego, nie? I dla mnie charyzmatyk w Kościele to właśnie ktoś taki, kto nie patrzy na to, że o nim powiedzą, o, chodzi do tych, prawda? Tak jak mówili o Jezusie, o, gdyby wiedział, to by tam nie siedział z tymi celnikami i jawnogrzesznicami. Jezus był tym charyzmatykiem, który potrafił tam pójść, a robienie tak, jak było coś takiego, a nawiązując do meczu dzisiejszego, do Euro, to na 2012 roku było coś takiego jak chrześcijańska strefa kibica. I ja się zastanawiałem, po co taka chrześcijańska strefa kibica. Ja naprawdę zastanawiałem się, do czego to jest coś takiego potrzebne. To chrześcijanie powinni pójść do normalnej strefy kibica. To tam powinni pójść i tam to miejsce ewangelizować, a nie zakładać sobie swoją strefę kibica, że będziemy się czuć dobrze w swoim sosiku. Więc charyzmatycy to tacy, co się nie boją pójść do normalnej strefy kibica.
To tak tylko uzupełniając, bo myślę, że tutaj ojciec Norbert już powiedział częściowo to, co chciałam powiedzieć, to spójrzmy na życiorysy wielu świętych. Właśnie tutaj Dominik, nie wiem, Franciszek, przynajmniej na początki ich działalności, bo potem już pod koniec życia najczęściej, choć nie zawsze, byli uznawani za godnych naśladowania. Ale w momencie, kiedy Franciszek rozdawał bogactwa swojego ojca i stanął nago przed biskupem, no to chyba niewielu uważało go za godnego naśladowania. A jednak oni byli tymi prawdziwymi charyzmatykami, czyli tymi, którzy pozwolili sobie zarządzać tym dobrem, które mamy jako współdziedzice razem z Chrystusem. Oni odważnie stwierdzili, że są dziedzicami, że mają dostęp do dobra, więc zarządzają.
Czy jakieś jeszcze poza moim pytanie? Nie widzę, nie słyszę. Wszystko wszyscy wiedzą. Bardzo dziękuję pani doktor za obecność. Dziękujemy. Ja dziękuję również państwu. Ponieważ nie ma Marka Misiaka, to ja się nie orientuję, kiedy jest następne spotkanie, bo on ma całe kalendarium. Nie pamiętam, ale państwo wejdziecie na stronę DSW, Dominikańskiej Szkoły Wiary naszej w internecie, tylko proszę przechodzić przez stronę Dominikanów we Wrocławiu. Jak państwo w wyszukiwarce wpiszecie Dominikańska Szkoła Wiary, to coś innego zupełnie wyskoczy. Tam chyba jest założona strona na temat katastrofy w Smoleńsku. Ktoś naszą stronę podkupił i można tak bezpośrednio wejść, więc to nie jest nasza strona. Także bardzo serdecznie zapraszam. Teraz mamy przerwę, bo nie będzie wykładu w lipcu i w sierpniu i we wrześniu. Pierwszy spotkanie będzie w październiku. Na pewno państwo i na Facebooku, i w internecie znajdziecie informacje. Także bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia już w nowym roku akademickim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A przy wyjściu można na książki zerknąć, kto jeszcze nie zerknął.